kochani, ponieważ piąta audycja zaginęła w eterze i bardzo mało osób ją zdołało usłyszeć, a były tam istotne pytania, postanowiliśmy ją odtworzyć w tym znaczeniu, że jeszcze raz te pytania weźmiemy, czyli robimy taką erratę do...
Nie próbuję tego
powtórzyć.
Erratę po prostu.
Erratę?
Erratę.
Erratę.
Im więcej myślisz, tym gorzej.
Im więcej miłości, tym więcej miłości. Erratę do audycji numer 5. I wybaczcie w takim razie, że powtórzymy odpowiedzi, ale w sumie to mało kto je słyszał, więc może to być ciekawe. Zaczynamy za chwilkę modlitwą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, daj nam dar umiejętności, byśmy weszli w Twoje życie. Daj nam światło na te tematy, które chcemy poruszyć, na pytania, na które chcemy odpowiedzieć. Otwórz nas i otwórz słuchaczy. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Panie, Ty wiesz wszystko, wiesz, co jest w naszych sercach, Ty wiesz, czego nam trzeba. Przyjdź z łaską mądrości, umiejętności. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Ty jesteś tym, który leczysz, który uzdrawiasz, integrujesz, który wzmacniasz, inicjujesz Boży proces uzdrowienia. Tobie się zawierzamy. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Maryjo, Tobie chcemy powierzyć nas samych, wszystkich słuchających w każdym czasie i miejscu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Franciszku, módl się za nami. Święta Teresa, Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Wszyscy nasi święci patronowie, módlcie się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, zacznijmy od takiego tematu, który jest krótki i fajnie, że ktoś zadał to pytanie. Jeśli chodzi o muzykę relaksacyjną, czy możecie coś polecić? Słucham często, ale w opisie utworu znajdują się różne słowa. Tutaj ta osoba wymienia te nazwy. Pytanie, czy to jest dobry kierunek? Ja bym powiedział, że w zasadzie każda muzyka, która jakoś ciebie leczy, czujesz, że daje ci dobrą energię, wzmacnia, jest...
Albo uspokaja właśnie.
Albo
też
uspokaja, jest muzyką właściwą.
Kojącą taką.
Także tutaj należy kierować się swoim własnym rozeznaniem, intuicją. Jest tej muzyki dużo w internecie, można naprawdę znaleźć coś dla siebie. Przy czym czasem, i to podkreślmy, może być tak, że ktoś na przykład jakąś muzykę heavy metalową z dzieciństwa, której słuchał jako dziecko czy nastolatek, bardzo lubi, wprowadza go ona w dobry nastrój, daje takiego, można powiedzieć, kopa, no to właśnie ta muzyka jest dla niego lecząca. Inny będzie słuchał jakiejś muzyki relaksacyjnej, jakiejś muzyki medytacyjnej. Ktoś inny będzie słuchał muzyki liturgicznej. To wszystko, co ciebie wzmacnia, jest właściwe.
Też no, tutaj, tak jak mówimy, no, czasami ktoś strasza, czy ta muzyka, pamiętam, ktoś zapytał mnie przy jakichś zajęciach takich z relaksem, czy ta muzyka, którą ja puszczam, nie jest muzyką z kosmosu. I pytanie troszkę mnie rozbawiło, ponieważ my wszyscy jesteśmy w kosmosie.
I z kosmosu.
I z kosmosu. Także a muzyka po prostu była jakaś taka spokojna, płynąca. Nasz organizm ma pewne fale, też płyny. Jeżeli jakaś muzyka, już powiem, nas uspokaja, współgra z nami, no to też jest to jakoś w zgodzie z naszą biologią, z naszą fizjologią. Czemu nie? Czemu nie?
Nasz organizm ma jakieś fale i płyny, mówisz?
Oczywiście, przepływają krew, limfa, mają swój rytm, mówisz. Bicie serca.
No mój organizm ma bardzo dużo płynów.
Tak, i to jest coś takiego, że nawet nie wiemy, że tak w nas jest, że, że mamy pewną częstotliwość, pewne dźwięki, rytmy nam nie służą, albo są dla nas takie, można powiedzieć, niepokojące, a inne nam służą. I to, czy jesteśmy z tego kraju, czy z innego kraju, to jesteśmy tak samo ludźmi, tak samo zbudowani.
Ja powiem szczerze, bardzo lubię muzykę z różnych kultur, z różnych religii. Bardzo lubię sztukę, tą muzykę pochodzącą z różnych zakątków świata. Widzę w tym wiele takich wspólnych dla rodziny ludzkiej intuicji. Lubię takie podróże muzyczne i ta muzyka często mnie uspokaja i lubię ją sobie odtwarzać jakoś.
I muszę też powiem potwierdzić, że bardzo dobrze wpływa na mojego męża.
Tak.
Także polecam.
I znów tutaj też kierujemy się jakoś duchem soborowym, który mówił, żeby z różnych kultur i religii brać to, co najlepsze, co jest jakąś wspólną intuicją. A czemu nie? Czemu nie? Następnie pytanie jeszcze ta osoba zadała, ono jest na tej samej karteczce. Czy osoba z nerwicą lękową przykrytą ZNE po terapii i leczeniu może zostać terapeutą?
Tutaj muszę powiedzieć, dalecy bylibyśmy od dawania takich jednoznacznych odpowiedzi, tak albo nie. Ponieważ to jest bardzo indywidualna rzecz, bardzo indywidualna historia każdej osoby i do bycia terapeutą. Nie każdy też jest powołany do bycia terapeutą, nie każdy w ogóle ma takie zdolności, talenty, taką osobowość, więc tutaj jakby od tej strony patrzymy bardzo indywidualnie. Natomiast no, osoby, które wychodzą z jakichś trudności, z jakichś swoich deficytów, one też bardzo często posiadają już pewien skarb, pewien potencjał i to, że same przeszły pewną drogę, że weszły w jakąś przestrzeń większej dojrzałości, też mogą bardzo dobrze służyć innym. Także tutaj muszę powiedzieć, że odpowiedź no, jest tak, odpowiedź jest tak, że jest to oczywiście możliwe, ale każda historia każdej osoby jest inna.
I od tego są właśnie szkoły terapii, by dokonywać jakiejś weryfikacji, by sprawdzać po prostu kompetencje i umiejętności, czy również w ogóle osobowość osób, które się zgłaszają. Od tego są superwizje, od tego jest terapia własna, czy doświadczenia własne, którą się podejmuje. I tak naprawdę ja bym próbował, bo jeśli się nie nadaje, to mi to powiedzą, a może to być też fajny jakiś element własnego rozwoju. Na pewno nie jest tak, że ZNE zamyka jakąkolwiek drogę i również drogę do małżeństwa, bo tutaj następnym pytaniem już się trochę kieruję. Czy ZNE uniemożliwia wejście w związek małżeński?
Tu także absolutnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, takiej 0-1. To byłoby duże nadużycie, gdyby ktoś tak jednoznacznie na tak postawione pytanie dał odpowiedź. Tutaj oczywiście, no, tak jak w przypadku terapii, jest jakaś indywidualna historia, indywidualna droga. Czasami jest tak, że osoby z tym zespołem, jest im ciężko w ogóle podjąć taką drogę, ale na przykład w etapie dojrzewania otwiera się w nich pewna dojrzałość, może być zupełnie nowe zainteresowania, można powiedzieć, właśnie drugą płcią, ale w takim kontekście właśnie też i erotycznym, pragnienia bycia matką, ojcem, więc to się na tej drodze może otworzyć.
Tak, ale mamy sami w terapii osoby, które mają, bym powiedział, dość ciężkie ZNE, czy głębokie, może lepiej tak powiedzieć, a w małżeństwie się znalazły. I tutaj warto jednak powiedzieć, że to rozeznawanie, jeśli chodzi o drogę do małżeństwa, powinno być solidne. Nie wiem, czemu tak jest, że żeby zostać prezbiterem, droga rozeznawania trwa 5 lat, a małżonkowie często pochopnie bardzo dostają zgodę na, w cudzysłowie oczywiście, dostają zgodę na ślub. Rzeczywiście do podjęcia czynności małżeńskich, życia małżeńskiego, rodzicielskich, jest potrzebna dojrzałość i tutaj jest nawet kanonicznie to zaznaczone, że jeśli osoba nie ma podstawowej dojrzałości do takiej podjęcia obowiązków życia małżeńskiego, to czasem nawet można stwierdzić nieważność związku małżeńskiego i tak ZNF w Holandii weszło na listę w sądach biskupich jako jeden z czynników,
które trzeba można wziąć pod uwagę przy stwierdzeniu nieważności.
Dokładnie tak. Natomiast nie chodzi o to, żeby teraz osoby z ZNE, które są w małżeństwach, zaczęły nagle podważać, czy zastanawiać się nad tym, czy są w ważnym związku małżeńskim. Na pewno jest tak, że póki związek małżeński trwa, to w ogóle nikt nie bada,
nawet się nie zastanawia,
tylko działają łaski sakramentalne i co do tego nie ma w ogóle żadnej wątpliwości. Jeśli Kościół bada ważność małżeństwa, to nie w trakcie, gdy ono istnieje i funkcjonuje, może z trudnościami, ale jednak, tylko dopiero wtedy, gdy małżeństwo się tak naprawdę rozpadnie, przestanie funkcjonować całkowicie.
Nawet prawnie, ponieważ dopiero po rozwodzie, może być takim cywilnym, można składać właśnie wniosek do sądu biskupiego.
Chyba jeszcze jest jakaś długoletnia separacja, ale to nie jestem pewny. I teraz chodzi o to, żebyście też nie żyli w jakimś myśleniu, a może ja jestem w nieważnym związku małżeńskim. Nie, jesteś ważnym, póki on istnieje, póki jest mąż czy żona obok ciebie, to związek jest ważny. Ważne jest, żeby sobie pomóc jakoś, jeśli chorujesz na ZNE, żeby się leczyć, żeby małżonka wprowadzić w temat, żeby nauczyć się z tym ZNE żyć, że mamy trochę taki trójkąt małżeński. Jest mąż, żona, jeszcze Zenek, który tam się wynurza od czasu do czasu z szafy. I iść w tę stronę. Na pewno, jeśli by ktoś miał głębokie ZNE, miałbym dużą wątpliwość, czy powinien wchodzić w związek małżeński, zanim to ZNE nie zostanie wyleczone. Ale tu, tak jak Monisia powiedziała, nie mamy jednej zasady, bo jest miłość drugiej osoby, świadomość istotna. Może być ta miłość bardzo lecząca, dialog, więc naprawdę na te pytania nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Nie wolno nawet.
No właśnie. I też jest tak, że my wszyscy jesteśmy na drodze rozwoju. Wszyscy. Każdy z nas. I też podejmując, nie wiem, obowiązki męża, żony, mamy, taty, podejmujemy role, których wcześniej nie pełniliśmy, więc też one w trakcie, można powiedzieć, wchodzenia w tą rolę, w trakcie podejmowania tych obowiązków, też dojrzewamy. To też tak po prostu jest.
Tutaj takie pytanie, które jest istotne, też myślę, że jakoś jest pełne bólu. Mam wrażenie, że z tym niezaspokojeniem emocjonalnym nie jestem w stanie podjąć decyzji o małżeństwie ani o rozstaniu. Jak tworzyć taki związek, by z partnera nie zrobić taty? Czy swoją emocjonalność lepiej nasysać bez partnera, w sensie rozejść się, a potem ewentualnie wrócić? Jak rozróżnić związek z szansą na miłość od związku z rozsądku? Jak tworzyć taki związek? Kiedy to nie ma sensu? Bardzo proszę o poruszenie tych kwestii.
No to pewnie też pisała osoba, która sama doświadcza takiej ambiwalencji i takich trudności. Myślę, że samemu czasami ciężko jest się w tym rozeznać jakoś ze swoimi uczuciami, emocjami. Być może czasami potrzebny jest jakiś towarzysz, duchowy kierownik, dobry przyjaciel, ktoś trochę z zewnątrz mógłby pomóc nam samym się zdystansować i zobaczyć, czy ja wchodzę w ten związek, bo kocham tą osobę, chcę być dla niej, czy ja wchodzę w ten związek, bo właśnie, nie wiem, szukam mamy, taty i to nie rokowałoby dobrze na relację małżeńską na przykład. Ale ogólnie może się przydarzyć i to szczególnie u osób z ETN, że one nie będą miały takiego poczucia, takiej pełnej pewności, tak, to moja droga, że będą towarzyszyły właśnie takie ambiwalentne emocje, trochę tak, trochę tak. I spotkałam się też z takimi sytuacjami, że na przykład, nie wiem, ktoś próbował wejść na drogę zakonną, czy właśnie na drogę małżeńską, ale w rozeznawaniu towarzyszyły jakieś niepokoje, jakieś lęki. I osoby, które towarzyszyły w rozeznawaniu, mówiły: poczekaj aż do momentu, kiedy będziesz mieć w pełni pokój serca. Ale okazywało się, że ta osoba, mimo, nie wiem, starania, modlitwy, ciągle była w pewnym takim niepokoju. I w tą stronę niepokój, i w drugą stronę niepewność. I tutaj no, taka może informacja też ważna, że może tak być, że tego pełnego pokoju się nie osiągnie. I czasami trzeba zrobić krok razem z lękiem, razem z pewnym niepokojem. Oczywiście jest rozeznanie, mamy rozum, mamy wolną wolę, mamy towarzyszenie, więc nie byłoby dobrze być samemu, ale czasami krok, decyzja nie będzie możliwa, jeżeli będziemy czekali na pełny pokój serca, bo on może nie nastąpić. Więc wtedy, jakbym, zachęcamy do pewnych ruchów, decyzji, razem z tym lękiem. Oczywiście, jeżeli towarzyszą temu pewne wcześniejsze, tak jak mówię, rozeznania, zdrowy rozsądek i pewne też pragnienia serca.
Tutaj Monika mówi o ZTN, ale to też jest często u osób cierpiących na nerwicę lękową taka sytuacja, że wszystko jest fajnie do momentu, w którym jakby konkretyzowanie się związku małżeńskiego nie pojawia się na horyzoncie. I wtedy pojawia się znaczny lęk i nagle różne absurdalne czasami pomysły, typu, że ta osoba przestaje się podobać, albo że jest nieciekawa intelektualnie, różne inne. I to jest cecha nerwicy lękowej, która się w ten sposób ujawnia. To jest trochę inny temat, ale wtedy trzeba mieć świadomość, że to, że ta nerwica lękowa się uaktywnia, jest, można powiedzieć, typowe i nie da się wejść w związek małżeński bez tych objawów i one same w sobie nie świadczą o tym, że źle wybieramy. No trochę to skracam teraz i upraszczam, ale tak jest. Natomiast jeszcze z drugiej strony, jeśli to chodzenie ze sobą trwa bardzo długo, ktoś nie podejmuje decyzji, to jest jeszcze ta druga strona, która też może powiedzieć: jeśli nie masz tego zdolności, żeby podjąć tą decyzję, ja odchodzę, bo tracimy czas po prostu. Dokładnie. Czasami trwa to 10-15 lat i
nie prowadzi
w żadną stronę, także naprawdę decyzje zmieniają życie, tak jak to mamy na koszulkach fundacyjnych. I to naprawdę jest ważne zdanie. Mam trudne pytanie o ZTN. Czuję, że mam ZTN i chciałbym się z tego wyleczyć. Co zrobić, żeby żona mnie nie wyśmiała i zrozumiała, że to będzie trwało parę lat i kosztowało choć trochę? Czuję się bezradny. I drugie pytanie obok niego, i to jest bardzo fajne, że one są koło siebie. Jak może żona pomóc mężowi z ZTN, szczególnie w sytuacji, w której sama też potrzebuje pomocy? No i te dwa pytania pięknie razem grają. Bo okaże się, że nie myślę, że tutaj akurat tak nie jest, ale życzę, może napisał jeden mąż, który się martwi, jak powiedzieć żonie, że ma ZTN, i napisała jedna żona, która się martwi, jak zatroszczyć się o męża, który ma ZTN. I może to są te same osoby z tego samego małżeństwa. Generalnie chodzi o to, żeby zacząć rozmawiać. To jest ogólna zasada dotycząca wszystkich małżonków. Co zrobić, aby mnie nie wyśmiała? No, nie wiemy, jak zareaguje. No, jeśli jest osobą miłującą, to nie wyśmieje. Może od razu dać audycję do wspólnego posłuchania razem. Może przeczytać razem książkę Torówę Bar. Zobacz, mam to, mam to, mam to. I przyjąć jakąś wspólną strategię. Często współmałżonek jest mile widziany w gabinecie jako osoba wspomagająca terapię, rozumiejąca. Trochę mówiliśmy w audycji numer 6 na temat tego, jak stawiać granice i wymagania, jak to wybalansować, ale rzeczywiście jest potrzebne zrozumienie otoczenia i bardzo pomaga, gdy druga osoba ze związku wie, że to jest ZNE i że tak może być i rozumie, że to nie jest zła wola i rozumie, że jest...
Nienormalnego, dziwnego.
Tak, i że jest czasem rzeczywista potrzeba skulenia się w kłębek, zwinięcia i schowania się przed całym światem, nawet przed żoną czy przed mężem.
Tutaj wyśmianie często świadczy o niezrozumieniu. To jest też czasami reakcja obronna. Ktoś nie rozumie albo właśnie wydaje mu to się dziwne. I tak jak tutaj Marcin mówi, ważne rozmawiać. Pewnie myślę, że pewna świadomość może pomóc właśnie poradzić sobie też i temu współmałżonkowi, dla którego może to jest po prostu trudne, że mój mąż czy moja żona ma jakieś dziwne potrzeby, dziwne zachowania, czasami zachowuje się jak dziecko, wybucha jak dziecko. I tutaj myślę, że przede wszystkim droga świadomości, rozmowy byłaby najlepsza.
Następne pytanie, to jest fajne pytanie, ono zwraca uwagę na istotny problem, szczególna trudność ZNE dla mężczyzn, gdyż wzorzec kulturowy męski, bycie opiekunem, wsparciem jest bardziej sprzeczny z ZNE niż kobiecy. W naszej kulturze istnieje, jest akceptowalny jeden z wzorców kobiety jako małej, słabej istotki, którą mężczyzna powinien się zaopiekować. Natomiast w drugą stronę to nie działa, przynajmniej na szerszą skalę. Oczywiście zdarzają się kobiety, w cudzysłowie mamy, które szukają chłopca do zaopiekowania. Innymi słowy, kulturowo bycie małą dziewczynką nie bywa takim powodem do wstydu dla dojrzałej kobiety, jak bycie małym chłopczykiem dla mężczyzny. Jest bardzo cenna uwaga.
Bardzo cenna uwaga i bardzo trafna, pisana prawdopodobnie przez mężczyznę, który doświadcza w sobie tych problemów związanych ze ZNE. I tak rzeczywiście jest, że społecznie dużo bardziej jest akceptowalna taka słabość, niezaradność kobieca niż męska. Natomiast jeżeli popatrzymy na przyczyny ZNE, czyli pewne deficyty w dzieciństwie, pewne niezadbanie, niezaopiekowanie, to one dotykają tak samo chłopców, jak i dziewczynki. Porówno, możemy powiedzieć, że porówno, to wcale
oczywiście,
nie jest tak,
to jest
że...
demokratyczny zespół.
I jeżeli jesteś dorosłą osobą ZNE, to możesz też, można powiedzieć, że jest pół na pół, tak tyle samo kobiet, tyle samo mężczyzn. I tutaj jest naprawdę duża trudność, większa trudność, można by powiedzieć, w przypadku mężczyzn, bo jest to społecznie jakoś trudniejsze do przyjęcia, do zrozumienia, do zaakceptowania. Ale właśnie, po to jest nasza dzisiejsza audycja. Dlatego my właśnie o tym mówimy, uświadamiamy. Mówimy, tak samo mężczyźni, jak i kobiety mogą mieć ten zespół. I tak samo mężczyźni potrzebują, można powiedzieć, wsparcia, otoczenia miłością tego wewnętrznego chłopca.
Tutaj jest rola wstydu silna.
Bardzo.
Mężczyźni się po prostu wstydzą okazać słabość. Jest to biologiczne wręcz, że mężczyzna ma być tym samcem alfa i po prostu okazanie słabości, okazanie wstydu. Jest okazanie słabości, jakiejś niepewności, jest obarczone dużo większym wstydem. Dla mnie osobiście są to bardzo piękne momenty w gabinecie, kiedy jakiś mężczyzna płacze, kiedy potrzebuje nawet mojego przytulenia, które mu daję, i są to bardzo takie dobre i leczące momenty. I naprawdę mężczyźni z ZNE, trzymajcie się, szukajcie dobrych rozwiązań dla siebie. Być może potrzebujecie trochę więcej gdzieś tam z boku to robić, żeby nie wzbudzać paniki w otoczeniu albo rzeczywiście jakiegoś niezdrowej sensacji, ale otulajcie się, tak samo potrzebujecie tego. Szukajcie tego, co wam przynosi ulgę. I naprawdę nie bójcie się tego robić, to minie, to chwilowo jest głęboka potrzeba, która później zostaje, która gdy zostanie zaspokojona, już nie jest tak intensywna po pewnym czasie.
Tutaj też może być taki problem, że dotyczący, jeżeli taka osoba jest w terapii, że na przykład mężczyzna z Ateny jest w terapii u kobiety, czy kobieta z Ateny jest w terapii u mężczyzny, tutaj może się pojawić pewna obawa, czy moje, nie wiem, tęsknota za terapeutą, czy moje, nie wiem, pewne takie potrzeby w stosunku do terapeuty nie są czymś złym, czymś niepokojącym. Tutaj ta świadomość, może być dojrzałość, świadomość terapeuty, który no, jest na swoim miejscu, on no, trzyma granice, od tego jest terapeuta, ale z drugiej strony bez otworzenia się z tymi potrzebami, bez ujawnienia ich, nie ma szansy na to, żeby proces ruszył, po prostu nie ma takiej możliwości. Więc zachęcamy do mężczyzn, kobiety, które są w takich relacjach z terapeutami różnopłciowymi, że tak powiem, żeby nie bali się ujawniać tych swoich potrzeb.
Następne pytanie. Czy osoba z ETN powinna zerwać relacje uzależnieniowe, aby wyzdrowieć? Czy da się prowadzić terapię, żyjąc w toksycznym środowisku rodzinnym? Trochę już na ten temat mówiliśmy i w audycji numer 6 jest odpowiedź na tematu związane z uzależnieniem, ale ja chcę tutaj rozróżnić i dlatego jeszcze raz to pytanie czytam. Podobne pytanie. Jest różnica pomiędzy relacją uzależnieniową, która sama w sobie nie musi być raniąca i toksyczna, a pomiędzy relacją, która jest raniąca i toksyczna. I teraz, jeśli chodzi o te relacje raniące i toksyczne, to nie ma wątpliwości, że należy je bardzo skrócić, uciekać od osób, które cię ranią, i czasami w ogóle zerwać relacje z tymi osobami, żeby się po prostu nie dać ranić, bo to bardzo utrudnia wyzdrowienie. Natomiast osoby, które są w relacji uzależnieniowej, powinny, to nie zawsze powinny ją natychmiast zerwać, dlatego że co będzie w zamian? Najpierw musi się odrodzić to siła wewnętrzna, żeby samodzielnie żyć i to jest taka sytuacja, której rozluźnienie, niekoniecznie zerwanie relacji, ale rozluźnienie powinno postępować wraz z pogłębianiem dojrzałości, czyli ta relacja uzależnieniowa powinna być lekko frustrowana, powinna być leciutko prowadzona ku takiej samodzielności, ale z równoczesnym leczeniem i pojawieniem się tego coraz starszego dziecka, które w końcu jest zaopiekowane samo przez się, że ja nie potrzebuję szukać opiekuna na zewnątrz, tylko sam jestem dorosły i opiekuję się sam. Mój dorosły we mnie opiekuje się tym dzieckiem i w tę stronę idziemy. Skoro to od razu za tym pójdźmy z pytaniem. Kiedy 2 lata temu podjęłam terapię, mój terapeuta właśnie nie nazywając tego ZTN powiedział, że będziemy pracować nad kontaktem pomiędzy małą Basią a dorosłą Barbarą. Miał dobrą intuicję najwyraźniej. Wiele rzeczy się zmieniło we mnie i poszło do przodu. Pytanie jednak, które chciałabym zadać, to czy jest możliwy tak zwany nawrót ZTN? Bo tak właśnie wrażenie odnoszę w moim przypadku. Zaczynam ponownie stawać się nadwrażliwa na swoim punkcie. Dobrym przykładem było nieodebranie przez kogoś telefonu ode mnie, o którym Marcin nie wspomniałeś. Czy po głębokiej traumie, złamanym sercu może się zdarzyć, że się wraca do punktu wyjścia? A może terapia nie była dogłębna lub też trzeba do niej wrócić?
Tutaj powiedzielibyśmy, że dużo wątków, ale to w przypadku tej osoby jak najbardziej uważam, że terapia była dobra, właściwa i super właśnie, że w kierunku kontaktu, relacji, zadbania o swoje wewnętrzne dziecko. Natomiast rzeczywiście w przypadku jakichś sytuacji trudnych, życiowych trudnych, traumatycznych, utrata pracy, jakaś niepewność co do mieszkania,
zawód miłosny,
w związkach właśnie, na przykład jakieś niepokoje w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w której jestem, mogą powodować pewien regres. To jest często regres czasowy, czyli w momencie tego dużego stresu jest pewne osłabienie i powrót, można powiedzieć, na tak zwane stare tory.
I w sumie nie tylko osoby z DTN-u to mają, tylko każdy
tak
z nas
reagujemy.
To ma, że w sytuacji kryzysu nagle jest to ten krok w tył. Mówiliśmy o tym, że osoby z DTN-u zdrowieją w sposób taki falujący, czyli spadki nastroju są coraz płytsze, coraz krótsze i jest coraz większa umiejętność samodzielnego wyjścia z tej sytuacji. Natomiast jest takie ciekawe doświadczenie biologiczne, na które lubimy się powoływać, słynne psy Pawłowa, które, jak wiecie, były stymulowane, załóżmy tam pojawił się dzwonek, dostawały, załóżmy, kiełbachę i leciała im z tego ślina i później już tylko dzwonek, kiełbasy nie było, a ślina dalej leciała. I jeśli taki bodziec jest, no nie jest pobudzany stale tą kiełbasą, tylko dzwonimy bez kiełbasy, no to stopniowo, można by powiedzieć, odruch się wygasza, aż całkowicie znika. Ale uwaga, kiedy te psy wprowadzono w większy stres, kiedy zwiększono im jakieś, dano im bodźce wywołujące napięcie, okazuje się, że ten stary bodziec znowu się ujawnia, czyli będzie to dla nas informacja, że to odruchowe działanie psychofizyczne, intelektualne, które się pojawia w sytuacji kryzysowej, nie musi świadczyć o tym, że terapia nie poszła właściwie, tylko zwyczajnie jest to nasza biologia, tak działa nasz organizm. Wtedy trzeba nie wpadać w panikę, porządnie radzić sobie z myślami, to znaczy nie
tak, to
pozwalać, żeby
ważne.
Te myśli szalały.
Radzić sobie z myślami, dokładnie tak.
Mówić sobie, to minie, poczekaj. I naprawdę minie. I to wcale nie znaczy, że terapia nie była dogłębna czy właściwa.
Zwłaszcza, że jeżeli mamy już doświadczenie nowych nawyków, nowych, można powiedzieć, też ścieżek neuronalnych w naszym mózgu, czyli już inaczej funkcjonowaliśmy, inaczej reagowaliśmy, rozumieliśmy sytuację na przykład właśnie, że ktoś nie odbiera telefonu i od razu nie wpadaliśmy w panikę albo w poczucie odrzucenia, albo że nie jesteśmy ważni, tylko już mamy inne doświadczenia, takie właśnie bardziej dojrzałe, bardziej stabilne, to w sytuacjach pewnego takiego nawrotu starego, tej regresji, dobrze jest mieć pewien dystans do tych swoich uczuć, do tych swoich myśli. Aha, ja już to znam, to jest to moje zalęknione dziecko. I tak jak Marcin powiedział, pana praca z myślami, czyli chociaż one się czują i się myślą, te myśli, to ja wiem, że wszystko jest dobrze, że to nie jest koniec świata, że już wiem, że może być inaczej i w pewnym sensie tak jak gdyby no, trzymać się tego nowego, zdrowego, chociaż to stare może się, że powiem, może przepłynąć.
Czytam następne pytanie. Od 10 lat coś robię ze sobą. Jestem DDA. Nie radzę sobie ze złością, trudne małżeństwo i tak dalej. Mąż i ojciec. Od wielu lat towarzyszy mi pojęcie dziecka wewnętrznego, które wciąż mam problem poczuć, zrozumieć. Czy moglibyście się odnieść do tego tematu na tle ZTN-e i ja fałszywego? Czy można jakoś dziecko wewnętrzne połączyć z ZTN-e, a może to jest równoznaczne? Pytam, bo wciąż szukam. Przepraszam. Klucza do tego zagadnienia. My, mówiąc dziecko wewnętrzne, mówiąc ja fałszywe, mówiąc ZNE, poruszamy się jakimiś pojęciami, które używamy jakichś pojęć, które nie są pojęciami tak ścisłymi, jak na przykład pojęcia fizyczne. Nie możemy tego zmierzyć, nie możemy tego zobaczyć pod mikroskopem. Są to pewne przenośnie, które pomagają coś zrozumieć. I taką świadomość trzeba mieć, że to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, poukładane w szufladki. Natomiast jeśli chodzi o pojęcie dziecka wewnętrznego, to jest to pojęcie bardzo bliskie terapii ZNE, można by powiedzieć wręcz tożsame. Jest to bliskie w analizie transakcyjnej, gdzie jest pozycja dorosły, dziecko i rodzic. Można powiedzieć, że terapia ZNE polega na tym, że ten wewnętrzny rodzic się pojawia, dorosły, i umie się zająć sam tym wewnętrznym dzieckiem, i to jest ok. Natomiast jeśli chodzi o ja fałszywe, to osoby z głębokim ZNE nawet nie mają możliwości wykształcić tego ja fałszywego, bo ja fałszywe to jest pewne pojęcie, które używamy w naszej książce Rozwój, zresztą nie tylko my, inni również używają tego pojęcia, które pojawia się jako mechanizmy obronne w etapie rozwoju, a tu dziecko jeszcze jest nierozwinięte, a więc naprawdę niedobrze byłoby, żeby objawy ZNE utożsamiać z działaniem ja fałszywego, które jest opisane u nas w rozwoju. Troszkę inaczej do tego należy podchodzić.
Tutaj można powiedzieć, że ten obraz, czy tak jak tutaj Marcin mówi, pewna taka symbolika wewnętrznego dziecka jest rzeczywiście kluczowa w terapii ZNE, czyli skontaktowanie się z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, zobaczenie, w jakim ono jest stanie, czego potrzebuje, można powiedzieć takie właśnie posłuchanie, czego to moje dziecko nie dostało w dzieciństwie, czego mu brakowało. No jest bardzo ważne dla terapii. Niezawstydzanie, zrozumienie. Myślę, że o tym mówiliśmy w audycjach wcześniejszych, ale tutaj wasze świadectwa, wasze pytania, które też wiążą się z waszymi świadectwami, bardzo jasno pokazują, że w terapii, jeżeli gdzieś właśnie była, można powiedzieć, praca czy spotkanie z tym wewnętrznym dzieckiem, to dokładnie było to, co jest leczące dla ZNE.
Czy przy ZNE słuchać swoich emocji i uczuć wobec podejmowanych decyzji? Czy kierować się tymi emocjami, skoro wiadomo, że nie są one zdrowe? Normalnie emocje spełniają bardzo ważne funkcje, na przykład lęk ostrzega nas przed zagrożeniem. Powołuje się na to, co mówił ksiądz Krzysztof Grzywocz. Co w wypadku ZNE? W końcu i tak mam tylko siebie. Ostatecznie nie mogę kierować się przeczuciem i zdaniem drugiego. Ostatnie pytanie w tej naszej erracie, w tej dogrywce, bardzo dobre i ważne. Po pierwsze, ja bym chciał się odnieść do tego, że emocje w jakimś sensie są zawsze zdrowe, to znaczy one mogą być nieadekwatne i trwać zbyt długo, ale to sama emocja nie może być ani zdrowa, ani chora. My oczywiście używamy pewnego skrótu myślowego, mówiąc o sytuacjach, gdy uczucie pojawia się za nieadekwatnie, trwa zbyt długo i wtedy mówimy, że jest chore. W przypadku osób ZNE rzeczywiście tak jest. Często te uczucia zalewają, są czasem nieadekwatne, ksobnie, interpretuje się pewne wydarzenia, czyli autoagresywnie. Właśnie to już wspomniane nieodebranie telefonu wywołuje nieadekwatny lęk albo nieadekwatny ból. Później pojawia się intelektualna reakcja. Jeszcze dodatkowo przypomnijmy, że te uczucia nie w pełni rozwinięte jeszcze niestety nie wspierają w podejmowaniu decyzji, ponieważ wbrew temu, co się tak potocznie myśli, aby podjąć decyzję, nie tylko się podejmuje pewien proces intelektualny na poziomie co warto, co nie warto, co lepsze i tak dalej. To robi, myśmy powiedzieli, intelekt, ale jest niezbędne wsparcie uczuć. Osoby ZNE nie mają tego wsparcia, w związku z tym nawet jeśli intelekt prawidłowo działa, a u nich działa prawidłowo, nawet bardzo prawidłowo, to i tak decyzję podjąć jest trudno. I
a czasami nawet maleńki nawias, nie dość, że nie mają wsparcia tych uczuć, to te uczucia, można powiedzieć, że sabotują.
Zakłócają.
Sabotują jakieś dobre tendencje, czy nawet dobre potrzeby. Albo właśnie zawstydzają, albo jest wielki lęk, jakaś panika i mało tego, że nie wspierają, to wręcz nawet utrudniają.
I tutaj ktoś pisze, ostatecznie nie mogę się kierować zdaniem drugiego. Otóż właśnie w przypadku ZNE trzeba się trochę kierować zdaniem drugiego i to jest na przykład nietypowe dla terapii w ogóle, ale akurat w przypadku terapii ZNE jest to typowe, że terapeuta potrafi zwyczajnie czasem doradzić, powiedzieć, dobrze myślisz, źle myślisz, tu bym ci radził tak czy tak. Oczywiście nie przejmuje odpowiedzialności za życie, ale naprawdę póki się ta emocjonalność nie wykształci, te osoby potrzebują kogoś z zewnątrz, kto im powie, to co czujesz jest nieadekwatne, to co myślisz jest właściwe albo niewłaściwe. Trochę jakby takiego z zewnątrz punktu odniesienia, bo same w sobie tego punktu jeszcze po prostu zwyczajnie nie mają. I byłoby błędne od nich tego oczekiwać albo się na nie złościć, że no czemu?
Że tak ty reagują już,
ty powinieneś sam wiedzieć. No jak powinienem sam wiedzieć? No
skoro
jak,
nie wiem.
Skoro nie wiem, prawda? I dlatego jednak do momentu pewnego, który się osiąga w terapii, terapeuta czy osoba bliska, towarzysząca może, a czasem wręcz powinna pomóc podjąć jakieś decyzje, zobiektywizować, co się czuje,
właśnie,
co się myśli.
Zobiektywizować, dlatego że te emocje często są emocjami dziecka, czyli to nasze wewnętrzne dziecko, muszę powiedzieć, to są jakieś emocje przeniesione z dzieciństwa, pewne lęki, obawy, niepokoje i one są, tak jak mówiliśmy, nieadekwatne do sytuacji. I tutaj pewna taka właśnie praca, mój dorosły, mój wewnętrzny, życzliwy rodzic rozumie to dziecko, czyli rozumiem, że tak czujesz, rozumiem, czemu się boisz, ale spokojnie, to jest taki tak, tak może być, to się zdarza, czyli takie dobre zaopiekowanie się tym wewnętrznym przestraszonym czasami dzieckiem, czasami niepewnym, ponieważ my jesteście też osobami dorosłymi i to jest tak, że tak jak byliście dzieckiem, nie byliście sobie w stanie, nie wiem, być pozostawionymi samym, nie wiem, 5-3-latkami na ulicy, tak w tej chwili jesteście osobami dorosłymi i jest taka możliwość, żeby pomimo tych emocji, że tak powiem, dać sobie radę. Już może być inaczej.
Tadam! Niniejszym kończymy eratę. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie. Fundacja Teozis ma swoją stronę www.fundacjateozis.pl. Tam można znaleźć nasze numery konta. Jeśli chcecie, żeby takie audycje się pojawiały, jeśli chcecie wesprzeć to dzieło, to będziemy Wam wdzięczni za wpłaty. W sumie naprawdę czasem mniejsza kwota, ale przelewana regularnie jako stałe zlecenie jest dla nas największą radością, bo nam daje, to znaczy gajdowie z tego tutaj nie mają szczególnych profitów, ale całe dzieło ma poczucie bezpieczeństwa, że będziemy się utrzymywali dalej. Także dzięki za wsparcie, przyda się.
Prosimy także o wsparcie modlitewne, jakoś też, jeżeli będziecie widzieli jakieś osoby, którym przydałyby się te nasze audycje, to żeby po prostu też dać taką możliwość posłuchania, podzielenia się tym, jeżeli to jakoś Wam służy. Także Fundacja Teozis jest jednym z takich fundamentów, jest propagowanie chrześcijańskiej terapii integralnej. Mamy także stronę właśnie CHTI.
Na której w zakładce terapeuci znajdziecie naszych kolegów, którzy z nami byli na kursie, na naszym kursie, którzy mają podobne podejście do człowieka. Każdy jest po swojej szkole terapii, ale na pewno wiedzą, co to jest ZNE, na pewno znają zasady leczenia i tam możecie się kierować. www.chti.pl, tam znajdziecie naszych w cudzysłowie, to nie są nasi terapeuci, są dorośli, samodzielni ludzie, ale no nam bliscy i bliscy tej idei. Także zapraszamy Was do wchodzenia na nasze strony i jeszcze będzie jedna audycja numer 6. Wszystkiego dobrego.
Zdrowiamy Was serdecznie.
Szczęść Boże. Monika
i Marcin i Jacek Gałkiewicz.
Gajdowie i Gałkiewicz. Ściskamy. Thank you.